dla bezrobotnych?
A proszę, oczywiście, tak. Organizacje pozarządowe zajmują coraz ważniejsze miejsce w życiu społecznym, działają często tam, gdzie to sami obywatele widzą konieczność podjęcia inicjatywy. Jedną z największych w Polsce jest Caritas. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest Aleksandra Toczydłowska, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Dzień dobry.
9 lutego swoją działalność zainaugurowała służba medyczna Caritas, nowa jednostka organizacyjna. Na czym polega ta forma działalności?
To pierwsza w Polsce taka jednostka. Opiera się na pracy wolontariuszy, którzy zawodowo są związani z różnymi zawodami medycznymi. To znaczy są lekarzami, pielęgniarkami, położnymi albo ratownikami medycznymi. Ewentualnie są wolontariuszami, którzy po prostu chcą się w tej działce rozwijać, ale nie mają podstaw w postaci na przykład ukończonych studiów czy doświadczenia zawodowego. I to są osoby, które chcą po pierwsze szerzyć profilaktykę, edukować nas jako mieszkańców Białegostoku i okolic, między innymi poprzez, na przykład od tego zresztą zaczęli, organizowanie szkoleń z ratownictwa medycznego, czy z... Zacięłam się, czekajcie.
Ratownictwa medycznego albo...
Przepraszam, już wrzucę to, dobra, szybko. Jak się to szkoleń nazywa?
Pierwszej pomocy?
Właśnie, dziękuję. Ze szkoleń pierwszej pomocy. Od czego zresztą zaczęli? Ze szkoleń z pierwszej pomocy, czy dla uczniów, czy dla osób dorosłych, w zasadzie dla wszystkich chętnych, którzy się do nas zgłoszą.
Powiedziała pani o lekarzach, pielęgniarkach. Wydaje się, że to jest taka grupa zawodowa bardzo zapracowana. Są w Caritasie lekarze, pielęgniarki, które angażują się w waszą działalność, znajdują jeszcze na to czas?
Nam też się wydawało to nierealne, tym bardziej, że przyszli do nas sami. To znaczy zorganizowana grupa kilkunastu osób, które mają już doświadczenie, bo baza służby medycznej Caritas to maltańska służba medyczna. To są ludzie, którzy w maltańskiej służbie już nie działają, bo jej tutaj nie ma, a rzeczywiście chcą coś robić. Nas też to zastanawia, wie, jak to jest możliwe, ale po prostu mają takie poczucie misji i tego, że mają bardzo dużo jeszcze do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o edukację młodych ludzi. Oni się do nas zwrócili, mają takie możliwości i takie potrzeby. My im daliśmy na start, tak to bym ujęła, sprzęt, dzięki któremu mogą prowadzić profesjonalnie te szkolenia, to znaczy fantomy na przykład profesjonalne. No i to się już dzieje.
Cofnijmy się do tego 9 lutego. Jak to się fizycznie zaczęło?
Fizycznie zaczęło się jeszcze wcześniej, bo pod koniec roku 2018 grupa medyków pojawiła się w Caritas Archidiecezji Białostockiej i powiedziała, że chcą działać, potrzebują tylko dopięcia formalności, potrzebują miejsca i organizacji, czyli nas, bo czują, że nasza misja jest tożsama z ich potrzebami, ich misją, ich wizją swojej działalności. Potrzebują kogoś, kto ich do siebie, mówiąc kolokwialnie, przytuli i pozwoli działać. Więc my im daliśmy pomieszczenie w Centrum Pomocy Samarytanin przy ulicy Kolejowej 26A na dokumentację, także salę konferencyjną, żeby tam mogli w przyszłości prowadzić szkolenia. Oni sami zorganizowali grupę uczniów ze szkoły podstawowej numer 32 na Pietraszach. Tam się zorganizowała grupa kilkunastu chętnych, którzy mają po 14-16 lat i chcieli się nauczyć podstaw pierwszej pomocy. Spotkali się w sobotę przy naszych profesjonalistach już od służby medycznej Caritas i przez 8 godzin uczyli się najpierw teorii udzielania pierwszej pomocy, a potem praktyki.
A jakim oddźwiękiem, z jakim oddźwiękiem spotkało się, z jaką reakcją spotkała się ta inicjatywa, jeśli chodzi o uczniów szkoły podstawowej, bo to dosyć specyficzna grupa społeczna.
My byliśmy bardzo zaskoczeni przede wszystkim, że aż prawie 30 osób się zgłosiło na to szkolenie. Bo jednak pierwsza pomoc to jest coś, o czym każdy wie, że powinien ją umieć, a kiedy przychodzi co do czego, to średnio z tą wiedzą jest. Nawet padło takie zdanie podczas tego szkolenia, ktoś powiedział głośno: pamiętam numer telefonu do swojej mamy i do swojej babci, czyli 9 cyfr, a nie pamiętam, ile to jest uciśnięć i ile wdechów, że 30 do 2, prawda? Że to są te podstawy, o których zapominamy, więc rzeczywiście byliśmy trochę zaskoczeni, że ta młodzież, no bo to przecież młodzież, była przez 8 godzin naprawdę zainteresowana i zadowolona z tego, że wychodzi jakby z takim pakietem konkretnej, praktycznej wiedzy. No to... i zgłaszają się kolejne szkoły podstawowe zainteresowane, przy czym trzeba zaznaczyć, że nasi wolontariusze robią to za darmo, ale to znaczy nie biorą opłaty żadnej, nie biorą wypłaty za to, że poprowadzą te szkolenia, ale ci, którzy chcą uczestniczyć na działalność statutową, na to, żeby służba medyczna Caritas się rozwijała, drobne darowizny przekazują.
Czy rzeczywiście jest tak, że choć z jednej strony każdy z nas deklaruje, że w sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia, zdrowia będzie niósł pomoc, To jest jedna strona medalu, a z drugiej strony, no właśnie, czy my potrafimy nieść tę pomoc? Czy te wasze pierwsze doświadczenia pokazują, jak ta sytuacja wygląda?
Pokazują, że jest różnie. Jeżeli ktoś miał dobrego nauczyciela, na przykład podstaw pewnych przedmiotów z tym związanych w szkole średniej czy w gimnazjum, to to umie. W praktyce najwięcej osób jest zaskoczonych może nie tym, jak to się robi, ale tym, że my mamy prawny obowiązek to robić. Czyli mamy prawny obowiązek pomagać tym, którzy tego potrzebują i znajdują się w naszym otoczeniu. I to jest też ważne, co pokazuje, że ta podstawa teorii, nie tylko praktyki przy takich szkoleniach też jest bardzo ważna, bo po prostu uświadamia młodzież, ale nie tylko młodzież, bo też osoby dorosłe, które z takich szkoleń chcą korzystać, jakie my mamy obowiązki, nie tylko jak to robić.
Czyli nie tylko ta taka wiedza praktyczna, ale też konieczna świadomość obowiązków jako obywatela żyjącego
dokładnie
w tym kraju.
Dokładnie, tego co nas obowiązuje, co my możemy, a co my musimy, bo to też trzeba rozróżnić w takich wypadkach. A o tym już wolontariusze Służby Medycznej Caritas wiedzą bardzo dobrze.
Czy ta grupa, która zajmuje się tego rodzaju szkoleniami, to jest grupa zamknięta? Czy
nie,
można do nich dołączyć? Czy...
Można do nich dołączyć, my zapraszamy bardzo gorąco. Tym bardziej, że miejsce jest nieograniczone. My się nie ograniczamy do tylko lekarzy, położnych, ratowników medycznych i tak dalej. My serdecznie zapraszamy uczniów, studentów, którzy chcą po prostu uczyć się pierwszej pomocy, a potem pomagać w tym, uczyć innych, bo poza tym, że to Służba Medyczna Caritas to szkolenia, to także będzie zabezpieczanie różnych imprez, na przykład pielgrzymek, przy czym ci ludzie już pracują od lat, pracują oczywiście w charakterze wolontariuszy, a teraz to będą robili po prostu pod szyldem Caritas jako zorganizowana jednostka. Zapraszamy do kontaktu bardzo prosto przez SMC, czyli Służba Medyczna Caritas, @caritas.pl albo na profilu na portalach społecznościowych też łatwo Służbę Medyczną Caritas znaleźć i się zgłosić.
Służba Medyczna Caritas, to jest to hasło, które na pewno zaprowadzi między innymi pewnie do facebookowego profilu.
Dokładnie. Najbliższa okazja 9 i 10 marca są kolejne szkolenia dla nieograniczonych wiekowo, ale ograniczonych liczbowo chętnych, więc zapraszamy do zgłoszeń.
W naszej rozmowie zrobił nam się marzec, ale chyba powinniśmy też wrócić do roku 2018. Jaki był ten miniony rok? Co udało się, a czego nie udało się zrobić?
Nie udało się dokończyć remontu Metanoin, to przyznajemy bez bicia, ale miejmy nadzieję, uda się dokończyć w tym roku, bo skoro już w środku wybierają kolory farb i malują ściany, to znaczy, że ten remont już jest na bardzo wysokim stopniu zaawansowania.
Przypomnijmy, że Metanoia to Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień, tak?
Tak, dla uzależnionej młodzieży z całej Polski. Zresztą działamy na zasadzie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc ta pomoc jest dofinansowana przez NFZ. Jest też profesjonalna, bo mamy szereg specjalistów terapii uzależnień, którzy przez 12 miesięcy, bo taki jest cykl standardowy tej terapii, pracują z młodzieżą uzależnioną. Udało nam się wysłać ponad 200 plecaków na wschód. Pierwszy raz w historii Caritas Archidiecezji Białostockiej. Akcja ogólnopolska, dobrze nam tutaj znana, tornister pełen uśmiechu, z naszego województwa wyszła za teren granicy naszego kraju, czyli pomogliśmy zacząć z uśmiechem rok szkolny młodszym kolegom i koleżankom z Białorusi. Dalej działają nasze środowiskowe świetlice z dość dużym powodzeniem, bo ponad 100 miejsc i ponad 130 dzieci, nie tylko w Białymstoku, ale też w Sokółce, w Kuźnicy na przykład, czy w Supraślu, do nich uczęszcza. Jedna ze świetlic zmienia swoje położenie, ale to już na początku tego roku się zadziało, bo mamy nowy budynek, więc tam jedna ze świetlic się przeniosła. Dużo się działo i dużo się dzieje. To, co nowego, co niektórych zaskakuje, to, że zamykamy stacje opieki Caritas, czyli te takie terenowe nasze stacje, w których pracowały jedna, dwie pielęgniarki i niosły pomoc na miejscu. To ze względów bardzo technicznych, chodzi o zmiany, które wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia, więc właściwie trzy aż stacje, mówię aż, bo mamy ich 5 czy 7, więc połowę prawie stacji zamknęliśmy, kolejne są powoli wygaszane, no tak jak mówię, ze względów technicznych. Pielęgniarkom bardziej się opłaca współpracować z lekarzami w innych jednostkach, a my nie chcemy też zabierać takiej możliwości czy pielęgniarkom, czy pacjentom. Pacjenci są zaopiekowani, to jest najważniejsze. My zamknęliśmy swoje stacje opieki na przykład w Szudziałowie, albo w Gródku, ale ci pacjenci dalej są w tych malutkich miejscowościach pod opieką profesjonalistów.
Jeśli byśmy z kolei spojrzeli na ten drugi biegun działalności, to jaka pierwsza rzecz przychodzi pani do głowy, kiedy myśli pani sobie, to nam się udało?
Utrzymanie mistrza świata w dobroci, czyli wygranie po raz kolejny, już chyba trzeci, Kilometrów Dobra, ogólnopolskiej kampanii, po raz kolejny zresztą wspierającej w Białymstoku właśnie Metanoje, czyli Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień dla Uzależnionej Młodzieży, naszej Caritas. Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy nie tylko Białegostoku, ale w ogóle województwa archidiecezji czują te nasze misje, czują potrzebę. Podoba im się ta akcja Kilometry Dobre, czyli zbieranie złotóweczek na szczytny cel. Uzbieraliśmy ich najwięcej w całej Polsce. Mamy nadzieję oczywiście, że już za te 3-4 miesiące uda nam się to powtórzyć.
Odnoszę wrażenie, że takie akcje tego typu, łączące zabawę z pomaganiem, cieszą się największą popularnością, że ludzie przy okazji dzielenia się swoim dobrem chcą to robić z uśmiechem w trakcie jakiejś zabawy.
Tym bardziej, że mogą zaprosić do tego swoje dzieci.
No właśnie,
swoje całe rodziny, dokładnie.
W tej sytuacji nie ma znaczenia wiek, bo zaangażowani są i ci najmłodsi, i ci
starsi. Tak, nam bardzo pomagają przedszkola, co może zastanawiać, no bo jak przedszkolaki mogą zbierać pieniążki? A prawda jest taka, że uczą ich tego rodzice, że rodzice im te złotóweczki przekazują i zbierają. I są przedszkola zresztą, jak na przykład przedszkole numer 82 bodajże na TBS-ach, które co roku zbiera prawie największą kwotę spośród wszystkich placówek, które nas wspierają. Są oczywiście też podstawówki, które zaczynają gdzieś tam w szkolnych kołach Caritas na przykład taką akcję, ale na finale pojawiają się już uczniowie z całymi rodzinami, z rodzicami, z siostrami i braćmi. Więc rzeczywiście to jest taka forma, która sprzyja tej dobroczynności.
Czy to może oznaczać, że Caritas coraz intensywniej, czy też coraz skuteczniej dociera do tej młodszej części społeczeństwa, do wręcz nawet uczniów, żeby nie powiedzieć przedszkolaków?
Mam taką nadzieję. Pewnie trzeba by zapytać ich. Szkolnych kół Caritas, a więc takich skupionych wokół szkół podstawowych jest prawie 40. Moim zdaniem to sporo. Na sam dzień wolontariusza, który organizujemy, tak żeby po prostu się spotkać i poznać naszych wolontariuszy, porozmawiać z nimi, przyszło prawie 400 osób. Czyli to jest prawie 400 osób gdzieś tam do 16 roku życia związanych z Caritas w taki sposób, że czują to, co robimy i chcą nam pomagać i robią to dalej od warszawskiej, czyli od naszej siedziby czy od naszych placówek. Robią to w swoich środowiskach, w swoich szkołach podstawowych.
Kilometry Dobra to ten taki sukces, który wywołuje uśmiech wśród państwa. Metanoja to sprawa, która ciągle musi być kontynuowana, bo jeszcze nie została domknięta. To na luty 2019 roku. Jak ta sytuacja wygląda?
Sytuacja wygląda dobrze, to znaczy mamy zobowiązanie od wykonawcy, że zakończy i mamy też pozwolenie, bo to też jest ważne, część naszych prac jest dofinansowywana przez różne urzędy, więc my musieliśmy zdobyć zgodę na to, żeby te prace były przedłużane, jak na przykład remont dachu. Naszą decyzją i też naszą ogromną prośbą właśnie do urzędów było, żeby nam pozwolili troszeczkę zwolnić, żeby tych prac nie musieć wykonywać zimą. Bo wiadomo, te warunki są trudniejsze, też ta jakość wtedy tych prac jest inna. No, nie da się tego zrobić tak, jak się robi, kiedy jest ciepło. Więc rzeczywiście dostaliśmy pozwolenia i mamy teraz przesunięcie o prawie pół roku, to znaczy, żeby do czerwca to zakończyć. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak mówię, no, farby już są w środku wybrane i wnętrza malowane, ściany oczywiście wokół postawione, więc w zasadzie już niedługo to będzie kwestia wyposażenia łazienek i pokoi w meble.
Czy tutaj ten element finansowy także ciągle gra rolę?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to jest potężny remont, którego nie dało się fizycznie do końca przewidzieć. Myśmy szacowali, jak tylko mogliśmy, a to pochłania cały czas kolejne koszty. Dlatego tak ważne jest, czy Kilometry Dobra, czy taka ciągłość, bo są też darczyńcy, którzy nas wspierają, po prostu wiedząc, że my takie potrzeby mamy, kolejne akcje. 1% podatku oczywiście, z którego dostaliśmy prawie 140 tysięcy pod koniec 2018 roku. Pewnie w tym roku, bo to są pieniądze jeszcze nie wydane, my je dopiero zaczynamy wydawać, ale liczymy się z tym, że to będą pieniądze w większej mierze wydane właśnie na remont Metanoi. Ale nie ma ryzyka, że coś stanie, że coś się jeszcze o ten kolejne kilka miesięcy wydłuży. Jesteśmy zabezpieczeni.
Jesteśmy w takim momencie, kiedy rozliczamy się z podatku dochodowego i wiele osób zastanawia się, czy w tym roku przekazać ten 1% na taką czy inną instytucję. Na szczęście coraz częściej zastanawiamy się, na jaką instytucję, a nie czy w ogóle przeznaczać ten 1%. Jak to jest w przypadku Caritasu, jeśli chodzi o te właśnie wpływy? Powiedziała pani o kwocie około 140 tysięcy złotych. To jest jakaś taka znacząca kwota w budżecie Caritas Archidiecezji Białostockiej?
Tak, oczywiście, że tak. My jesteśmy w stanie sfinansować szereg naszych działań, a najczęściej to brzydko brzmi, ale to ma ogromne znaczenie. wypełnić te luki, które gdzieś tam w trakcie roku się pojawiają. To znaczy, kiedy przychodzi do nas człowiek, który nie ma na swoje leczenie, który nie ma na swoje leki i potrzebuje nagłej pomocy. My mamy pieniądze z 1%, nie musimy zabierać innym, nie musimy odbierać tym placówkom zaplanowanych pieniędzy. Mamy pulę pewnych właśnie pieniędzy, na przykład z 1%, które możemy dać. Są też wydarzenia stałe, które dofinansujemy właśnie z 1%. To są co roku kolonie, czyli wyjazdy letnie dla dzieci. To są plecaki na przykład w ramach tornistrów pełnych uśmiechów. Jeżeli jest taka potrzeba, to też dodatkowe pieniążki z tej puli wpływają. No i oczywiście remonty. To było rok czy dwa lata temu na przykład dla warsztatów terapii zajęciowej w Mońkach. Profesjonalny bus, tak żeby te osoby niepełnosprawne z maleńkich miejscowości mogły do Mońek na zajęcia dojeżdżać. No poratowały nas te pieniądze z 1%. Mogliśmy kupić nowe auto i tym nowym do tej pory je ich wozimy i pewnie jeszcze długo będziemy. No i tak samo właśnie na przykład metanoia. No, kiedy gdzieś tam nagle pojawia się luka, że coś trzeba dokupić, to jest ten 1%.
Pewnie wielu z rozliczających się myśli sobie, Caritas, instytucja bardzo dobrze znana, ale na co tak fizycznie te pieniądze idą? No to okazuje się, że są to często pieniądze trafiające bezpośrednio do bardzo konkretnej osoby albo instytucji czy miejsca w danym momencie w potrzebie.
Rzeczywiście wiele osób nie rozumie, jak to działa. Z prostej przyczyny. Nie było nigdy blisko żadnej organizacji pozarządowej. Tym bardziej tak duże jak Caritas. My jesteśmy naprawdę ogromną organizacją. My prowadzimy 30 ponad placówek na terenie archidiecezji białostockiej, co oznacza, że potrzebujemy pracowników, potrzebujemy floty, potrzebujemy pieniędzy na czynsze, żeby opłacić, jeżeli budynki nie są naszą własnością, na przykład wynajem. To są bardzo podstawowe rzeczy, o których się po prostu nie wie czasami, nawet nie zapomina, do których się po prostu nie rozumie, kiedy się blisko takiej organizacji nie jest. Tym bardziej my się cieszymy, kiedy przychodzą do nas osoby i chcą zostać wolontariuszami, bo my wiemy, że one zobaczą to od środka i inaczej spojrzą choćby na ten 1%, bo my sobie zdajemy sprawę, że kiedy my mówimy 1% w tym roku przekażemy na cele statutowe, to nie brzmi dobrze. Każdy z nas wolałby usłyszeć, 1% przekażemy na remont metanoi. Prawda jest taka, że te cele statutowe to jest wszystko, co robimy, a ponieważ zbieramy 1% jako Caritas potrzebującym, to jest organ, który ma swój statut. I ten statut mówi, że nie możemy wydać żadnej złotówki na coś innego niż te właśnie cele statutowe, czyli metanoia, czyli zakupy sprzętu, czyli wykupowanie leków czy pomoc dzieciom. Tak stanowi nasze wewnętrzne prawo.
A zdarzało się, że ktoś zapytał państwa, kogoś z przedstawicieli Caritasu, a na co wydacie moje pieniądze, jeśli wam dam ten 1%?
Ja się z tym nie spotkałam, ale myślę, że z przyjemnością bym taką osobę zaprosiła, czy do biura, czy do którejkolwiek placówki, pokazała, jakie mamy plany, co robimy na bieżąco, ile tego jest i ile to kosztuje.
To co będziecie robić w tym 2019 roku, bo już się ten rok zaczął, już ruszyła pierwsza inicjatywa, czyli służba medyczna Caritas. Co będzie działo się dalej?
Dzieje się już Centrum Integracji Społecznej, a w nim kolejny projekt, bo centrum działa od ładnych kilku lat. Tam właśnie ruszył z początkiem lutego kolejny projekt dla osób długotrwale bezrobotnych, ubogich z gmin Supra, Silczarna, Białostocka czy Wasilków. Chcemy oczywiście przeprowadzić naszą młodzież do tego wyremontowanego już budynku metanoi, a w międzyczasie uruchomić terapię rodzinną, czyli dać rodzicom, którzy i tak przyjeżdżają i odwiedzają swoje dzieci na tej zamkniętej terapii w Puszczy Knyszyńskiej w naszym ośrodku, odwiedzają je powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu. Chcemy im dać możliwość zostania na weekend i zachęcić ich do pracy razem z dziećmi. Bo specjaliści, którzy pracują przy młodzieży w metanoi, zauważyli, że bez zrozumienia rodzica, to znaczy bez zrozumienia przez niego problemu uzależnienia i tego, jak funkcjonuje psychika jego dziecka, dziecko, nawet jeżeli przejdzie skutecznie przez 12 miesięcy terapię, to może wrócić do domu, który będzie dla niego największym zagrożeniem. Więc chcemy, ponieważ też będziemy już mieli taką bazę, jakby miejsce, przestrzeń na to, chcemy zapraszać rodziców, żeby zostali u nas raz, dwa razy w miesiącu na te dwa dni przynajmniej na weekend i pracowali razem ze specjalistami i z dziećmi, czyli uruchomić taką terapię rodzinną. Mamy też nadzieję, że zakończy się kwestia dofinansowania projektu ARKA, czyli projektu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, tak żeby już oficjalnie ruszyć z remontem i w kolejnym roku, czyli w 2020, żeby nasi podopieczni mogli tam zamieszkać, bo rzeczywiście na to czekają, ponieważ te kwestie formalne cały czas się wydłużają. Chodzi o dofinansowania między innymi od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. To są kwestie techniczno-formalne. już mniejsze szczegóły. No ze względu na to, że to się przeciąga, nasi podopieczni cały czas są tam tylko raz w miesiącu na takich przygotowawczych weekendach. Mamy nadzieję, że to się uda już zamknąć i ruszyć z kopyta.
No to życzę powodzenia, bo przecież niemal cały rok jeszcze przed nami. Gościem Polskiego Radia Białystok była Aleksandra Toczydłowska, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.